3 tygodnie temu mówiłem o wierze i dzisiaj będę ten temat kontynuować. Nie wiem jak wy, ale ja zauważyłem, że kiedy próbuję się poruszać przez wiarę i wierzyć Bogu, często powstrzymuje mnie przed tym strach. A no to strach, że nie wiem, ktoś mnie odrzuci, wyśmieje mnie, albo strach, że coś stracę przez to, że coś ryzykuję, albo to strach z tego powodu, że się nie wydarzy w coś, co ja wierzę. Przychodzą różne lęki, które się moje wierze sprzeciwiają. Nie wiem, jak jest u ciebie. Czy tobie też się coś takiego przydarza? Czy zdarza się, że strach zatrzymuje cię przed tym, żeby Boga naśladować we właściwy sposób? Jeśli tak, to myślę, że ucieszysz się z tego powodu, bo dzisiaj będę mówił strach a wiara. Albo wiara a strach. Jednym z największych przeciwników wiary jest strach. I odwrotnie, jedną z cech autentycznej wiary jest odwaga. Wiara staje się wówczas najpotężniejszą bronią przeciwko strachowi. Jak światłość i ciemność wykluczają się nawzajem, tak strach i wiara nie mogą istnieć równocześnie. Jeśli się boisz, na pewno nie wierzysz, a jeśli wierzysz, nie będziesz się bał. Te rzeczy wykluczają się nawzajem. Lęk, podobnie jak ból fizyczny, czasami jest skazany, jest potrzebny. Na przykład, kiedy zaniedbamy pewne rzeczy, powinniśmy się obawiać tego, że poniesiemy konsekwencje. Albo jeżeli jesteśmy gdzieś w górach, powinniśmy być ostrożni i dobrze jest pewna doza lęku, która nas naprowadzi na właściwy tor, tak? Problem zaczyna się wtedy, gdy lęk staje się dominującą siłą naszego życia. Kiedy jego powodów jest zbyt wiele, kiedy są one niewłaściwe, i kiedy staje się on nieproporcjonalnie wielki. Lęk powinien być tylko punktem wyjścia, który naprowadza nas i przekształca się w pozytywną motywację. Na dłuższą metę w niczym nie powinniśmy być motywowani strachem, lecz wiarą. Strach i zamartwianie się są zabójcami. Często wyznaczają nam granice, których nawet potem nie próbujemy pokonać. I myślimy, że tak może być. Strach może być jak taki elektryczny pastuch. Wiecie, co to jest? To jest taki druty, ogrodzenie niskie, całkiem rachityczne, ale w tych przewodach, w tych drucikach jest prąd. Jak zwierzę podchodzi, krowa czy ktoś, to dostaje lekki szok, raz, drugi, trzeci i w ogóle już nie podchodzi do tych drucików. I czasami jest tak, czy często bywa tak, że próbowaliśmy coś zrobić, wierzę się poruszyć, strach nas ogarnął, myśmy się temu poddali, wyuczyliśmy się takiego zachowania i mamy już elektrycznego pastucha, który nie pozwala nam, którego przyjęliśmy i który powoduje, że nawet nie próbujemy już nawet wychylić się spoza przeciętności. Jesteśmy nim uwięzieni, dlatego że strach nas tego nauczył. W sferze duchowej, na najgłębszym poziomie, najskuteczniejszym antidotum, sposobem pokonania strachu jest wiara. To jest antidotum na jego jadowite ukąszenia. Gdy Jezus mówił Jairowi, pamiętacie, kiedy już dowiedział się, że jego córeczka nie żyje, nie bój się, tylko wierz. Dlaczego powiedział tylko wierz? Dlaczego tylko? Mówił Jezus, nie musisz nic robić, zrób tylko to, co jest bardzo łatwe. Dlaczego tylko? Dlatego, że jest to, czy było to wszystko, co możesz zrobić, co on mógł zrobić i wszystko, co powinieneś zrobić, to jest wierzyć. Wiara nie jest w tym przypadku, czy w tym miejscu tutaj jakimś dodatkowym wysiłkiem rozpaczliwym. Nie jest tutaj wiara jakimś ćwiczeniem, kiedy już przecież nie masz sił. Wiara to jest potężna lina rzucona z nieba na ratunek. Jeśli ktoś ustawicznie boi się okoliczności lub innych ludzi i nie chce podjąć żadnych wyzwań, oznacza to, że nie ufa Bogu, nie chodzi w wierze. Lęk bowiem jest zawsze wobec kogoś, lub czegoś, co nas przerasta, czegoś lub kogoś większego od nas, większej siły, większej przeszkody lub osoby, wobec jakiegoś Goliata, który się sroży, któremu udaje się nas zastraszyć, bo jest większy, albo przynajmniej tak się nam wydaje. Jeśli jednak w naszych oczach Bóg jest największy, będziemy mieli do Niego ufność, która przewyższy wszelki lęk. Bóg przecież jest wielki w swojej mądrości, wielki w swojej mocy i ta świadomość wielkości Boga, sama świadomość, jak wielki jest Bóg, może mieć zbawienny i ma zbawienny wpływ na nasze życie. Pomyślcie, czy można wyobrazić sobie Boga większego, niż On faktycznie jest? Czy można wyobrazić sobie Boga większego, niż On faktycznie jest? Czy można wyobrazić sobie Boga zbyt wielkiego? Czy można w tym przesadzić? Po tysiąckroć nie. Bóg jest jeszcze większy niż cokolwiek byśmy pomyśleli. A więc jaki jest Twój Bóg? Jak wielki jest Twój Bóg? Co On może? Pamiętacie, w Biblii było powiedziane o Bogu Abrahama, Izaaka, Jakuba. Jaki jest Bóg Marii? Jaki jest Bóg Krzysztofa? Jaki jest Bóg Janusza? Jak On jest wielki, pytam się. Jaki jest wielki w Twoim życiu? Jak wielkim Go widzisz? Psalm 145, werset 3 powiada tak. Wielki jest Bóg, godzien najwyższej chwały, a wielkość Jego nie ma granic. Aha. Jedno małe, a wielkie amen by się przydało. Zauważcie, że w Piśmie Świętym grzech jest zawsze powiązany z niewiarą. Zawsze powiązany jest z niewiarą. Jest niewiara, jest grzech. Jest grzech, to znaczy jest niewiara. Jedną i drugą stronę. Tam, gdzie nie ma wiary w Boga, nie ma jej bojaźni Bożej. Jeśli nie ma respektu dla Boga, z łatwością przychodzi grzeszyć. Jeśli Bóg jest traktowany z lekceważeniem, to Jego zamysły i sądy są wyśmiewane. Brak wiary w Boga oznacza brak hamulca dla zła. Głównym czynnikiem wzrostu przestępczości często jest zanik wiary w Boży sąd. Tak jak w Księdze Rodzaju Abraham to skonkludował, kiedy przybył do Gerary, odpowiedział, nie ma bojaźni Bożej na tym miejscu. I powiada wtedy, pewnie zabiją mnie z powodu mojej żony. Wiedział, że nie ma tam bojaźni, nie ma hamulców. Wszystko się może złe wydarzyć. A więc grzech w Piśmie jest zawsze powiązany z niewiarą, z brakiem bojaźni Bożej. Jeśli, posłuchajcie tego, mnie słuchacie? To posłucha, niech pomacha. Mi się wtedy lepiej mówi, jak ja mam takie przekonanie, że mnie ludzie słuchają. Jeśli ograniczysz wielkość Boga w swoim sercu w jakikolwiek sposób, ograbiasz siebie. Bóg objawia to, jaki jest, nie po to, żeby zrobić na nas wrażenie, ale po to, aby się stało to dla nas błogosławieństwem i zachętą. Jak z tak wielkim Bogiem ja się mogę bać czegokolwiek? Taki efekt Bóg chce uzyskać, objawiając się nam. Niewiara zaś odcina nas od mocy Bożej, odcina nas od pełnego obrazu tego, jakim Bóg naprawdę jest. Tylko apostoł Paweł, pamiętacie, modlił się przynajmniej dwa razy, jeśli nie trzy, w liście do Efezjan. O co? O objawienie wielkości. Modlił się w 19 wersecie pierwszego rozdziału, jak, żeby Efezjanie i my, współcześnie teraz tak, żebyśmy poznali, jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec nas. Modli się i potem w trzecim rozdziale powiada o tym, że Bóg jest w stanie uczynić daleko więcej, niż to, o co Go prosimy, a nawet pomyślimy. Jeszcze nikt nie dodał niczego do swojego życia przez niewiarę. Ona nie przynosi żadnego pożytku, jedynie szkodę. To wiara przeciwdziała lękom, które zaludniają naszą przyszłość. Albo widzimy ogrom i potęgę Boga, które budzą respekt, albo wtedy będziemy lękać się wielu innych rzeczy. Albo nie śmiemy grzeszyć, albo ogarną nas różne strachy. Człowiek, który ma respekt przed wielkością Boga, niczego się nie boi. Nie śmie być nieposłuszny. Nie śmie mu nie wierzyć. Słowo Boga jest dla niego prawem i siłą życia. Amen. Podam wam taki przykład nieustraszonej wiary, bo o taką chodzi, odważnej wiary. Wiara powinna się tym charakteryzować. Wiara wyzwala odwagę i musi wiara być odważna. Apostoł Paweł wkroczył na obszar Europy, gdy nie było tam jeszcze ani jednego chrześcijanina. Czy nie tak? Zaczął głosić Ewangelię. Zaatakował tym samym ugruntowaną przez tysiąclecia kulturę pogańską. Sam rzymski cesarz był osobiście odpowiedzialny za utrzymanie państwowej wiary w te wszystkie bóstwa. Nie wolno było nie wierzyć, to był nakaz państwowy. Był egzekwowany z okrucieństwem i konsekwencją. Paweł rzucił wyzwanie całemu starożytnemu światu i przezwyciężył lęk przed tym potężnym i okrutnym mocarstwem. Ten nieznany nikomu mały Żydek zastał Europę i Azję pełną lęku. Lęku przed duchami, wróżbami, lęku przed kapryśnymi, mściwymi bóstwami, lęku przed niebiosami i głębinami ziemi, lęku przed przyszłością i przed tajemniczym światem wokół. Miliony jego mieszkańców żyły w duchowej ciemności i lęku przed śmiercią. Ale to bojaźń przed prawdziwym Bogiem umieściła Pawła ponad tym wszystkim, w triumfującej, odważnej wierze. I pisząc wtedy do chrześcijan w Rzymie, stolicy tego imperium rządzącego światem żelazną ręką, apostoł mówi: jestem tego bowiem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Oh. Wow! Alleluja! To jest to. Słuchamy z wiarą. Wiecie, wiara jest jak włączenie, nie wiem, podczerwieni, widzi się pewne rzeczy, które normalnie nie widać. Ale dobrze. Jeśli teraz pomyśleliście sobie, nie daj Boże, że apostoł Paweł był kimś wyjątkowym, sam z siebie, rodzajem religijnego geniusza, to jesteście w wielkim błędzie i nie wiecie, kim jest Bóg. Bo kimże był Paweł sam z siebie? Jakąż tą mądrością i duchowością wykazał się sam z siebie? Mordował członków Kościoła i prześladował Jezusa. Oto jest Paweł. To obrzydliwy, małostkowy, wypełniony nienawiścią fanatyk, sprzeciwiający się wszystkiemu, co z Boże. Religijna wersja Hitlera. To był apostoł Paweł sam z siebie. Myślicie, że to za przesadne, ostre stwierdzenie? A cóż on powiedział sam o sobie? Że kimże jest bez Chrystusa? Nazwał się płodem poronionym, niegodnym bycia apostołem. Taki był sam z siebie. Nazwał się największym, pierwszym z grzeszników. Taki był sam z siebie, był nikim. Gdy więc ukazał mu się Jezus i objawiona mu została wielkość i potęga i świętość Boga, jaka transformacja! Jak odważną wiarę wtedy Paweł zyskał, bo wiara była reakcją na to objawienie. Zmieniło to prawie cały ówczesny świat, ale to nie Paweł tak naprawdę zmienił, to Bóg przez niego. Czy jeszcze będziesz myślał, że Paweł sam z siebie jest tak wielki, czy był tak wielki? Powiem ci, im większego widzisz Pawła, tym mniejszy będzie Bóg, w którego on wierzył. I im bardziej przyjmiesz, że Paweł był nikim, zwykłym człowiekiem, taki jak ja i ty, tym większy będzie Bóg, którego wierzył Paweł. Czy zauważyliście, że w Piśmie Świętym Jezus nigdy nie zaakceptował żadnego tchórzostwa? Nigdy nie pochylił się nad tym. Nie bójcie się tych, powiada w Ewangelii Mateusza, w 10 rozdziale, 28 wersecie, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tych, który może i duszę, i ciało zniszczyć w piekle. Do apostołów swoich, pamiętacie, kiedy szedł po wodzie, była burza, powiada, czemu jesteście bojaźliwi, małowierni? Nie miał sympatii dla tego lęku. Potem stał, zgromił wiatr i morze i tak dalej. Do Piotra, gdy ten, pamiętacie, szedł po wodzie, czytamy znowu w Ewangelii Mateusza, 14 rozdziale, widząc wichurę, zląkł się. Naturalna reakcja, zląkł się. I gdy zaczął tonąć, zawołał, Panie, ratuj mnie, a Jezus zaraz wyciągnął rękę, uchwycił go i rzekł mu, co? O małowierny, czemu zwątpiłeś? Czemu dałeś się zastraszyć? Nie miał żadnego zrozumienia dla tych lęków. Dlaczego Jezus był tak mało wyrozumiały dla tych lęków? Bo oczekiwał wiary. Bo uwierzyć może każdy i w każdej sytuacji. Wiara ma moc usunąć wszelki lęk. Jakimże skarbem jest wtedy wiara pokładana i nadzieja pokładana w Bogu. W drugim liście do Tymoteusza Paweł, pamiętacie, powiada, nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale ducha mocy. W objawieniu zaś, w 21 rozdziale 8 wersecie czytamy, że Jezus powiada, udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących. To jest jedno zrównane tutaj. Potem jest cała kawalkada obrzydliwców różnych, skalanych, zabójców i wszeteczników i czarowników i bałwochwalców i wszystkich kłamców, będzie jezioro płonące ogniem i siarką. A więc bojaźliwi są tutaj połączeni z niewierzącymi. Co więcej, stają się oni, ci bojaźliwi, w jednym szeregu z zabójcami, bałwochwalcami i kłamcami. Niewiara nie jest sobie jakąś tam drobną niedoskonałością, słabością, którą każdy może zrozumieć. Czy tak podszedł byś do tego, gdybyś kogoś zabił, popełnił szeteczeństwo lub czcił bałwany, jak ci tutaj wymienieni, nazwałbyś to wtedy słabością, a Bóg to stawia na tej samej płaszczyźnie. Niewiara to jeden z najbardziej, jeśli nie najbardziej destrukcyjnych grzech. Grzech, który rodzi wszystkie inne grzechy. To obrzydliwy potwór matka, która rodzi całe hordy innych grzechów, mnożących się jak plaga. Powinniśmy się bać niewiary jak ognia, jak najbardziej śmiercionośnej trucizny, która próbuje zatruć naszego wewnętrznego człowieka i go zabić. To duchowa sepsa, z którą musimy walczyć wszelkimi dostępnymi środkami i z całego serca, na jakie nas w ogóle stać, z bezlitosną konsekwencją. Najlepszym przykładem pełnego strachu niedowiarstwa, bo przesadziłem jednak, miałem ładnie wyglądać, bo Cezary tak zachęcą. Najlepszą ilustracją pełnego strachu, niedowiarstwa i odważnej wiary jest trwająca 40 lat wędrówka Izraela po pustyni. To jak oglądanie 40-aktowej sztuki teatralnej, która okazuje, której treścią jest totalne bankructwo wiary. W swoim błądzeniu po pustyni Izraelici wielokrotnie dochodzili już do granicy ziemi obiecanej. Wielokrotnie. Nie było tak, żeby oni nie wierzyli, że mogą do niej wejść. Wiedzieli, że to ich prawo, które dał im Bóg, bo Bóg im to obiecał. I byli o tym całkowicie przekonani, nie mieli wątpliwości, że im się to należy. I do tego momentu, do tego miejsca ich wiara była doskonała. Miała jednak śmiertelną skazę. W jej sercu był toczący ją złośliwy rak strachu. Dlatego ich wiara była bezużyteczna. Tak długo, jak się temu strachowi poddawali. Z tego też powodu większość z nich nigdy nie weszła do ziemi obiecanej, z powodu lęku. Panikowali, szemrali, narzekali na swój los, przerzucali odpowiedzialność na przywódców, ale nie zrobili jednego, nie stanęli w wierze wszechmogącego Boga, który wszystko może. nie stanęli w wierze, by to zmienić. Woleli umrzeć szemrząc, niż wykazać się tego rodzaju wiarą. Pamiętacie ten epizod w pewnym momencie z tej całej 40-aktowej sztuki, kiedy Mojżesz wysłał 12 szpiegów, zwiadowców, żeby wybadać tą ziemię, przekroczyli granicę. I ona była cudowna i wspaniała. Przynieśli taki raport, było ich 12, tak? To jest mlekiem i miodem płynąca. No, wspaniała ziemia. Ziemia wymarzona. Ale były tam ludy. Miasta warowne, ci ludzie byli wielcy i tak dalej. Przynieśli ten raport. Okazało się, że ten epizod ujawnił 10 zastraszonych, których cała wiara wyparowała. A tylko było 2 z wiarą, która przetrwała, która była na tyle odważna, żeby się temu wszystkiemu sprzeciwić. Może to jakaś średnia prawidłowość? Pomyślcie, tylko 2 z 12 sięgnęło przez wiarę po to, co miał dla nich Bóg. Reszta poddała się lękowi i nie tylko nie była posłuszna Bogu, ale ze strachu zbuntowali się przeciwko Bogu. Pomimo tego, że Jozue i Kaleb, to są ci dwaj z tą wiarą jak należy, w Księdze Liczb w 14 rozdziale 9 wersecie, zaklinali ich, tylko nie buntujcie się przeciwko Panu. Nie lękajcie się ludu tej ziemi. Będą oni naszym pokarmem. Odeszła od nich ich osłona, Pan jest z nami. Nie bójcie się ich. Widzicie, ta wiara przede wszystkim charakteryzowała się odwagą, niezgodą na to, żeby podać do tyłu, żeby zrobić krok wstecz. Sprzeciwili się temu lękowi. Dlatego Jozue i Kaleb weszli do tej ziemi obiecanej, a ci, którzy dali się zastraszyć i ulegli temu strachowi, nic nie zobaczyli. Ponieśli śmierć i nie tylko oni, ale wszyscy, którzy dali się tym strachem zatruć. Wszyscy. Nie ma usprawiedliwienia dla strachu. Do trwania czy poddawania się jemu, kiedy jest możliwość zwrócenia się do Boga i wiary w Boga. Ta emocja zaćmiła im całkowicie obraz Boga. Bóg zniknął całkowicie z ich radaru. Tak jakby go w ogóle nie było. Nie miało znaczenia, że Bóg istnieje. Tak ten strach im zaślepił oczy. Tak poraził ich duszę. Tak złamał ich ducha. Skutkiem tego była straszliwa śmierć mnóstwa ludzi. Nic nie zobaczyli z tego bogactwa, które Bóg przecież miał dla nich. To nie jest tak, że Bóg im naobiecywa bzdur, gruszek na wierzbie. To było wszystko realne, ale z powodu strachu nie byli w stanie wejść przez wiarę. To właśnie z takiego chrześcijaństwa naigrywali się, naśmiewali się komuniści kiedyś, wykazując, że ono jest niepraktyczne i wciąż obiecuje gruszki na wierzbie. Coś, co nigdy się nie realizuje. Chyba, że kiedyś tam po śmierci oni ze swej strony obiecywali raj tutaj na ziemi, tak? Raj, który nie tylko nie zrealizował się, ale okazał się piekłem. Dlaczego? Ano dlatego, że jedynie chrześcijaństwo odważnej i konsekwentnej wiary może coś takiego na ziemi zaprowadzić. Może ściągnąć, czy by mieć niebiańskie skarby już tu na ziemi i stać się błogosławieństwem dla innych i całe rzesze ludzi wprowadzić do nieba. Amen? Wow. Znaczy, ojej po polsku. Gdy Jezus powiedział Jairowi, wracam do tej samej sytuacji, który dowiedział się, że jego córeczka umarła, nie bój się, tylko wierz, przedstawił tym samym głęboką analizę zjawiska strachu. Normalnie ludzie mówią, czy mówimy, nie bój się, bądź odważny. Jezus nic takiego nie powiedział. Ale też nie powiedział samego nie bój się. Wiedział dobrze, że strach to naturalna ludzka reakcja. Zatem zamiast tego zaraz dodał, nie bój się, ale albo tylko wierz. Nie bój się, tylko wierz. Jeśli będziesz wierzył, nie będziesz się bał. W chwilach przygnębienia i smutku to zaufanie do Boga staje się kotwicą duszy. Ilekroć lęk mnie ogarnia, mówi psalmista, w Tobie mam nadzieję. Psalm 56, 4 werset. To jest najwłaściwszy czas, aby wierzyć Bogu. Im bardziej jesteś zdołowany, tym bardziej potrzebna czy naturalna jest wiara. Niektórzy z natury mają predyspozycję do lęków i przygnębienia. Najprawdopodobniej autor psalmu 42 był tego rodzaju człowiekiem. Taką miał osobowość, bo żali się w wersetach od 4 do 7. Łzy moje są mi chlebem we dnie i w nocy. Czemu rozpaczasz, duszo moja, i czemu drżysz we mnie? Wygląda na to, że nie był nawet w stanie podać konkretnych powodów, dlaczego jest zgnębiony, przybity, dlaczego jest jakiegoś rodzaju depresji. Ale wiedział za to doskonale, jak się temu oprzeć i gdzie odzyskać siły, gdzie szukać ratunku. Mówi bowiem do siebie potem, ufaj Panu, gdyż jeszcze sławić Go będę. Jeśli będziesz ufać Panu, jeszcze Go będziesz sławić. I tutaj mamy niezwykle ważną lekcję. Wiara nie jest uczuciem. Kiedy przychodzi zagrożenie, strach jest naturalny. Kiedy całym sobą odczuwamy nadchodzące zagrożenie lub spadają na nas potężne ciosy, a sytuacja staje się według nas beznadziejna, lęk jest naturalną reakcją. Ważne jest jednak, aby zrozumieć, że możemy i wtedy wierzyć, bez względu na to, co czujemy, i że wiara jest najbardziej odpowiednim, możliwym i naturalnym rozwiązaniem. Tylko wiara wtedy może zdjąć z naszych rąk i nóg kajdany strachu i rozpaczy. Tylko wierząc uwolnimy się od paraliżującej mocy strachu i rozpaczy i możemy pójść dalej. Z Bogiem żaden strach nie może nas zatrzymać. W głębi swojej istoty ty jako człowiek ograniczony naturalnie przecież dążysz do tego, żeby ktoś ci pomógł. Masz naturalną predyspozycję, by ufać Bogu. Wiecie, tak jak powierzchnia morza może być zburzona, ale jego głębiny są spokojne. Tak samo wiara działa gdzieś często głęboko, jeśli jest po cichu. Może bez natychmiastowej zmiany uczuć, ale daje stopniowy przypływ potężnej siły naszemu wewnętrznemu człowiekowi. Ściąga nas z wielkiego haka strachu i rozpaczy. Wyciąga z nas to trucicielskie żądło lęku. Wiara nie jest światopoglądem na niedzielę, ale sposobem ratunku i życia. To jest siła, to jest moc, która się udziela człowiekowi od Boga, kiedy ten wierzy. Wiara w Boga staje się wtedy największą życiową siłą. Chrześcijanin, jeśli naprawdę wierzy Bogu, nie musi się niczego bać. Jest nieustraszony. Cokolwiek w ogóle by się wówczas działo, pokona nawet największy strach. Śpiewamy taką pieśń, pamiętacie? Teraz niech słaby powie, że jest silny. Biedny żaś, że jest bogaty. Lękliwy niech zaryczy jak lew. Elektryczny pastuch działa. Występny ucieka, chociaż go nikt nie goni. Tak zaczyna się werset pierwszy 28 rozdziału Księgi Przypowieści. Lecz sprawiedliwy jest jak nieustraszony młody lew. To jesteś ty i to jesteś ja, kiedy wierzymy. Jeżeli w twoim życiu jest jakiś Goliat, który stroży się i zastraszył cię, który zawładnął twoim życiem, nie bój się, a wierz. Wtedy Bóg wkroczy i wszystko będzie możliwe. Kiedy Dawid przyszedł na miejsce do doliny, gdzie stały wojska filistyńskie i zobaczył to, że wszyscy dali się zastraszyć, że byli bez wiary, że Bóg zniknął z ich radaru. Nie zniknął z radaru Dawida. Dawid tym się różnił. Nie był przecież zawodowym wojownikiem, żołnierzem. Ale wierzył gorąco Bogu, widział i rozumiał, czy miał przed oczyma swoimi wielkość Boga. I kiedy porównał Goliata z Bogiem, którego widział, mówi, co ten karzeł tu się rzuca. Bóg dla niego był większy niż Goliat. I Dawid nawet nie myślał o sobie nic, czy on coś może, czy nie, myślał o tym, co Bóg może. Kiedy to zobaczył, wściekł się. Nie mógł tego zdzierżyć, że taka wsza się rzuca i Bogu rzuca wyzwanie. Dawid był zazdrosny o chwałę Boga. Powiedział, jak przecież Bogiem, to jest niegodziwe, jak tak może być? To Bogu uwłacza, ja się na to nie zgadzam. Bóg jest zbyt wielki i wspaniały, dlatego to się musi zmienić. Powiedział sobie, tak sobie wyobrażam, dajcie, bo go kurczę, rozerwę gołym rękoma, bez niczego. Widzicie, ktoś, czy ja mam to zrobić? Wiecie, brał tam jakąś zbroję, Saul, jakieś tam te ludzkie, bo co obrazuje te ćwiczenia, nie wiem, mądrości, posilenia i tak dalej. W końcu Dawid to ciepnął, mówi, kurde, nie pasuje do mnie. Nie, jestem za mały. I wziął to, co miał na co dzień, tak? W tych swoich ograniczeniach pozbierał te małe kamyki i wiecie, co się stało. Okazało się, że Goliat był na szczęście tak wielki, że było łatwo w niego trafić. Jak się odwinę, jak się zamachnął kłonicą. No, nie kłonicą. Jak nie odwinął z tych kamyków, Bóg nadał mu pęd. W taki sposób, że wbiło się prosto w jego czole, złamało mu czaszkę i padł jak trupem. Dlaczego? Dlatego, że Pan był z Dawidem. Dlaczego Pan był z Dawidem? Dlatego, że Dawid mu wierzył, nawet kiedy lęk próbował go ogarnąć. Nie poddał się temu, ale się wściekł i powiedział, jak może się bać ktoś, kto jest wyznawcą żywego Boga? Jak wojska, które powinny być najodważniejsze, trzęsą się ze strachu? Jak to w ogóle jest możliwe? I nie zgodził się z tym i bez tego wszystkiego, co te wojska miały, zrobił więcej niż one wszystkie razem wzięte. Dlatego, że był chociaż małym człowiekiem, ale okazał się człowiekiem wielkiego Boga. Amen? Amen. A więc, moi drodzy, proponuję, żebyśmy się nie bali. Czyli proponuję, żebyśmy naprawdę wierzyli w Boga. I żebyśmy wierzyli wtedy, kiedy to jest najbardziej potrzebne. Bo tak naprawdę czym jest wiara od tej strony, czy w takich sytuacjach? Jest ciągłym składaniem odpowiedzialności coraz bardziej na Boga i zrzucaniem jej z siebie. Że Bóg to wszystko załatwi, nie ja. Jeżeli kiedykolwiek przyłapujesz się na tym, że mówisz sobie, jestem za słaby, nie dam rady tego zrobić, tamtego i owego, do czego Bóg mnie powoła, no to rzeczywiście jest prawda. Na zasadzie takiej, że Bóg nigdy nie powołał cię do tego, byś robił to sam. Ale Bóg używa zwykłych ludzi, ale nie poprzez to, że kimś mają być szczególnym, ale poprzez to, że w szczególny sposób Bóg może ich użyć. To wszystko zależy od wielkości Boga, a Bóg jest doskonale i wspaniale wielki, wszystko może. Dlatego Jezus był oburzony w pewnym sensie, kiedy ktoś mu powiedział, jeśli coś możesz, to pomóż. Więc mówi, jak to, jeśli coś możesz? Wszystko jest możliwe dla tego, który wierzy w Boga, dlatego, że dla Boga wszystko jest możliwe. Jeśli dla Niego wszystko jest możliwe, a my żyjemy z wiary w Boga, który wszystko może, to w pewnym sensie, czy w pewien sposób wszystko staje się możliwe dla tych, którzy w Niego wierzą. Amen? Amen. Amen. Powstańmy.